Dzień dobry, negocjacyjne karate, Krzysztof Sarnecki i Paweł Biński. Witamy Was w kolejnym odcinku, w którym będziemy drążyli tak naprawdę esencję w tej chwili negocjacji, prawda Krzysztof?
Dzień dobry, witam serdecznie. No, myślę, że można tak powiedzieć, to znaczy tych esencji jest kilka, nie jedyna, na pewno ta część należy do esencji.
Okej, no to od razu zdradźmy, co to będzie. Komunikacja nieantagonizująca. Z czym to się je? Co to jest? Trudno brzmi.
No, łatwiej brzmi komunikacja antagonizująca, prawda?
No bo... Okej, okay, no to wyjaśnijmy, co to jest.
Antagonizująca?
Tak.
A co, ty nie wiesz?
No, ja nie wszystko wiem.
No,
jestem tylko to, żeby się uczyć.
No ale co, nie jesteś przygotowany i mnie się pytasz, czy jak mam mówić o nieantagonizującej, to przecież antagonizującą powinien znać, jak ty się zachowujesz.
No i w ogóle... właśnie to jest, właśnie pokazałeś komunikację antagonizującą, więc na przykładzie już wiemy, co to jest.
Tak, oczywiście, bo sobie zażartowałem, bo oczywiście na miejscu wymyśliłem jakiś rodzaj agresji w komunikacji, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że rozmawiamy w negocjacjach, no ktoś przedstawia, jakiś opis daje, a ja w pewnym momencie mówię do ciebie, załóżmy, że ty jesteś tą osobą, a ja w pewnym momencie mówię do ciebie, proszę pana, ale niech pan teraz tak konkretnie powie, o co panu chodzi. No. Jakiego rodzaju jest to zwrot? Co on sugeruje? Co... Brak konkretności. Czyli w momencie, kiedy w negocjacjach jakąś mówię, ale niech pan teraz konkretnie powie, o co panu chodzi, albo no dobra, no to dobra, to już teraz rozumiem, co ma pan na myśli, a teraz zajmiemy się konkretnie sprawami, tak jak powinniśmy. Czyli to jest takie zaatakowanie pod tytułem, aha, czyli wszystko dotąd było niekonkretne. Tak? I jakbyśmy komuś zwracali uwagę, hej, przyszedł czas na to, żebyś przestał już zachowywać się tak, jak się zachowujesz. I to jest antagonizujące, ale popatrzmy się na taką bardzo prostą rzecz. A wyobraźcie sobie państwo, że jesteście w tym momencie przed komputerem i oglądacie ten program. Łatwo sobie wyobrazić, prawda? A teraz ja wam będę mówił tak. Proszę państwa, powiem wam, jak naprawdę powinniście ten program oglądać. Przede wszystkim powinniście się pozbyć wszelkiego rodzaju przeszkadzajek, które są wokół. Jeżeli macie przeszkadzajki, to znaczy nie podchodzicie poważnie do nie chodzi nawet o mój program, tylko do swojej rzeczywistości, dlatego że przecież jeżeli spędzacie czas nad tym, żeby posłuchać kogoś, kto mówi o pewnej rzeczy, która dotyczy wiedzy, to powinniście się na tym skupić. A jeżeli macie przeszkadzajki dookoła, no to znaczy, to jest pierwszy punkt, którego żeście nie zrealizowali. Drugi punkt, a czy macie coś do notowania? Czy macie długopis i kartkę? Nie macie? No to jakie to jest podejście? No przecież tak to wszystko jest ulotne, tak można sobie zanotować, jak coś zapisuje, jak człowiek zapisuje, to konkretyzuje. No więc ten drugi punkt, myślę, że państwo też żeście powinni zrealizować, prawda?
Ciekawa rzecz, bo to, co powiedziałeś, to wiesz, z czym mi się skojarzyło? Z nauczycielem i z lekcją.
Albo wyobraźmy sobie, że członek rodziny pokazuje drugiemu członkowi rodziny, jak coś zrobić. I każdy z nas doskonale wie, że takie sytuacje generują irytację po drugiej stronie. No dobra, już mi tak nie tłumacz. Dobra, już rozumiem. Nie musisz mi tego tak tłumaczyć. A co ty myślisz, że ja tego nie rozumiem? Prawda? Takie zachowania?
Tak, zwłaszcza kiedy partnerzy są na tym samym poziomie, prawda? I nagle jeden wychodzi na ten pułap nauczyciela, to drugi jest od razu zirytowany jeszcze tym bardziej, jak ten ktoś mówi takim pouczającym tonem głosu, prawda?
Bo tutaj mamy świadomość partnerstwa, bycia razem na tym samym poziomie, a nagle ktoś wskakuje, kogoś, kto poucza i mówi uwaga. I tu się pojawia odpowiedź na pytanie, co to jest komunikacja antagonizująca, a co to jest komunikacja nieantagonizująca? U swojej podstawy. Mianowicie, jeżeli ja argumentuję, przekazuję wiedzę w sposób bezpośredni i robię to intensywnie, albo to jakby te pouczenia, te porady, one się nakładają, a inaczej nie tyle nakładają, następuje jedna po drugiej, jest ich wiele na raz, to wtedy mózg człowieka, który słucha, słyszy następującą informację. Mówię tutaj o mózgu gadzi. Mianowicie on wie, ja nie wiem, on wie, ja nie wiem, albo ona wie, ja nie wiem, ona wie, ja nie wiem. I mózg gadzi momentalnie odczytuje to jako formę przewagi drugiej strony, bo ta strona wie. W związku z tym gadzi idzie w górę. Co to znaczy w górę? On się uaktywnia, bo mówi, hej, jest zagrożenie. Ona zdobywa przewagę albo emanuje przewagą, jeszcze to podkreśla. No i pojawia się negatywne odczucie poirytowania, obawy, czy nawet zdenerwowania, niechęci, odpychania. I w tym
często, momencie... często jak w momencie, kiedy ten mózg gadzi, o którym wspomniałeś, przejmuje kontrolę nad naszym zachowaniem, jest to zazwyczaj właśnie w kłótni, to często mówimy rzeczy, których normalnie byśmy nie powiedzieli, prawda? Zupełnie tak, jakby nam się ten nasz mózg logiczny, który nas nieraz hamuje, wyłączał.
Tak, bo dokładnie tak jest. Jeżeli my czujemy zagrożenie i nasz mózg gadzi, jakby się uaktywnia, to on wyrzuca pewne płyny do mózgu, które powodują obniżanie dostępu do mózgu logicznego. Kiedy człowiek jest bardzo zdenerwowany, po iluś tam kilku minutach, około 10 minutach, zaczyna wyrzucać już kortyzol. A właściwie przestajemy mieć dostęp do mózgu logicznego. Nie dysponujemy im w takim stopniu, a przy ogromnym zdenerwowaniu, przy jakiejś tam, nazwijmy to wściekłością, czy w panice, nie mamy dostępu do mózgu logicznego. I wtedy działamy tylko i wyłącznie instynktownie.
To powiedz mi, bo mówimy o komunikacji antagonizującej, nieantagonizującej, ale po co jest nam ta komunikacja nieantagonizująca? Co my dzięki temu osiągamy jako ludzie w relacjach, tak?
Kiedy antagonizujemy kogoś, to tak naprawdę komunikujemy się lub zachowujemy się tak, że druga osoba czuje zagrożenie naszym zachowaniem. Mózg gadzi, przejmuje inicjatywę, maleje dostęp do logiki i zaczynamy być osobami, które zaczynają się zachowywać w sposób bardzo ograniczony, można by powiedzieć, bo albo się bronimy, albo atakujemy, albo się wstrzymujemy od działania, obserwujemy, co się dzieje. To zazwyczaj się odbywa w pierwszej fazie, kiedy jesteśmy atakowani. W związku z tym zrozumiałe jest to, że ta osoba będzie trudniejsza do współpracy lub bardziej niechętna lub po prostu niechętna do współpracy. I kiedy chcemy się dogadać w negocjacjach, a druga strona czuje się źle, atakowana, antagonizowana, właśnie pouczana i tak dalej, no to wtedy następuje blokada, jest trudniej się dogadać i to jest jakby główny powód.
Czyli ogólnie, jeżeli chcemy coś osiągnąć w komunikacji, rozmawiamy z drugim człowiekiem i naszym celem jest, żeby dogadać się z nim, wynegocjować kontrakt jakiś, kupić coś może taniej i tak dalej, czy po prostu, żeby nasza interakcja przebiegała w sposób taki fajny dla jednej i drugiej strony, to musimy zrobić co? Jak my musimy mówić? Czy masz jakieś żywe przykłady, o których możemy porozmawiać?
Musimy działać tak, aby... Tutaj mamy jakby dwie sytuacje. Jedna sytuacja taka, że ktoś do nas przychodzi, patrzy się na nas, ma do nas podejście neutralne, nas nie zna. Albo pozytywne z góry, tak? No i teraz trzeba się zachować tak, aby nie zantagonizować tej osoby, tylko raczej, żeby ta osoba była nam przychylna, prawda? No bo wtedy będziemy załatwiać wszystko lepiej niż wtedy, kiedy jest nieprzychylna. Natomiast szczególnie potrzebna jest komunikacja nieantagonizująca wtedy, kiedy napotykamy osobę, która jest na nas zła, która nas atakuje. Czyli na przykład wyobraźmy sobie osobę, która pracuje w urzędzie jakimś, albo osoba, która pracuje w okienku w teatrze, sprzedaje bilety. Tak? No i w pewnym momencie podchodzi ktoś i prosi o bilety, a my mamy tylko bilety w ostatnim rzędzie. Tak? I ta osoba zaczyna zachowywać się niegrzecznie. No to teraz jest pytanie, w jaki sposób powinna się zachować osoba w okienku, żeby tamtą osobę uspokoić, żeby jej nie antagonizować, żeby ona albo zakupiła ten bilet w ostatnim rzędzie, akceptując to, że no po prostu ta osoba w okienku nic nie może zrobić, bo to jest poza jej jakby decyzją, możliwościami, żeby coś zmienić, ale uwaga, ale tu też chodzi o codzienność, o życie. Czyli jak zrobić, żeby spowodować, żeby ta osoba, która ze mną rozmawia, która stanęła przed tym okienkiem, w którym ja siedzę, aby przestała mnie atakować, aby w pewnym momencie nawet zaczęła być uprzejma. A jeżeli się zachowała niegrzecznie, żeby powiedziała przepraszam, że troszkę byłem zirytowany i tak się zachowałem, prawda? I wtedy to życie jest łatwiejsze. W związku z tym to jest nie jest tylko kwestią skuteczności, znaczy to nie jest tylko kwestia skuteczności, ale to jest kwestia nawet takiego codziennego samopoczucia. Czy ja jestem w stanie mieć większą kontrolę nad otoczeniem po to, żebym ja miała swoją codzienność lepszą, przyjemniejszą.
Okej, okay, to Krzysztof, może zanim przejdziemy do przykładów, ja wspomnę tylko o naszym sponsorze, czyli Quest for English i o naszych sixpackach, które możecie tutaj właśnie teraz zobaczyć i na które mamy specjalny kod rabatowy z kodem karate50, dostajecie je w zniżce. Mówiliśmy o nich wiele razy, wobec czego, żeby nie przedłużać, przechodzimy teraz do tego, jakie są przykłady, jak to robić, jak rozmawiać, żeby tą komunikacją nieantagonizującą wygrać.
Tak od razu mi się skojarzyło, kiedy mówiłeś o Sixpacku, my stworzyliśmy także program Business English, w którym między innymi komunikację nieantagonizującą jako zjawisko tłumaczymy, opisujemy i tam są też elementy właśnie języka angielskiego, które to powodują. Teraz pytasz o przykłady, jak się zachować. No to wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tym okienku, sprzedajemy bilety i ta osoba do nas mówi.
Może odegrajmy scenkę, słuchaj, ja mam pomysł. To może zróbmy tak, że ja będę taką osobą, która jest. Ty przychodzisz do mnie, załóżmy, ja jestem w okienku.
Znaczy nie,
I
odwrotnie.
nie, odwrotnie. Ty jesteś w okienku, ja przychodzę, ja jestem wkurzony, prawda?
Tak,
Przychodzę
ty.
tutaj z piękną narzeczoną, tak? I chcę kupić bilety i chcę się pokazać, jaki to ja jestem gościu, tak?
No.
I jestem burakiem do tego. I
Tak.
proszę bardzo. Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Proszę uprzejmie.
Dzień dobry, proszę pana, bilety poproszę na ten najbliższy spektakl.
Proszę
Jakieś
pana.
dobre, jakieś dobre miejsca proszę mi tutaj załatwić, dobrze?
Proszę pana, powiem panu wprost, zdaję sobie z tego sprawę, że pan chce jakieś bardzo dobre bilety, prawda? Widzę, że jest pan też z partnerką, na pewno chciałby pan kupić bardzo dobre bilety. Dlatego powiem panu w ten sposób,
Tu
chciałbym.
jestem.
Proszę?
Wie pan, no po to tutaj jestem właśnie. Pana
Oczywiście,
proszę o to.
że tak. I powiem panu, że zależy mi na tym, żeby pana zadowolić. Jednocześnie, no niestety tak się wydarzyło, że bilety zostały już wyprzedane i zostały w tym momencie bilety tylko w ostatnim rzędzie, więc zdaję sobie z tego sprawę, że może to pana irytować, denerwować, bo to nie jest to, czego pan oczekuje, prawda?
Proszę pana, na pewno pan ma jakieś tam bilety, tam może, nie wiem, pod ladą schowane dla jakichś tam ludzi, którzy mieli przyjść, a nie przyszli. Może ktoś nie przyszedł po prostu, no. No.
Proszę
Panie
pana,
kochany, piękny.
tak, proszę pana, sprawa jest taka, że niestety czasami się tak dzieje, jak pan mówi, że czasami ktoś gdzieś odłoży bilety. W tym momencie mamy taką sytuację, że faktycznie nikt nie odkładał biletów i powiedzmy, czasami jest tak, że mógłbym panu powiedzieć, wie pan, to proszę poczekać do za 5:20. Jak się nie zjawią osoby, które zamówiły bilety, to ten panu mogę sprzedać. Ale nie mam w tym momencie takiej. Bardzo bym chciał to mieć dla pana. Zdaję sobie z tego sprawę, że to pana może irytować i to nie zadowala. No, jednocześnie w tym momencie nawet bym się przybił do ściany, to nie jestem w stanie nic wykombinować. Wie pan, bardzo serdecznie proszę, żeby pan wziął pod uwagę, że te miejsca ostatnie, które są, to są miejsca w ostatnim rzędzie. Jednocześnie to jest teatr, który jest teatrem kameralnym. Te miejsca nie są złe. Oczywiście byłbym nie w porządku, gdybym powiedział, że na przykład miejsca w trzecim, czwartym, piątym rzędzie nie są lepsze od tych z tyłu, ale to nie jest tragedia, więc być może pan to zaakceptować. A drugi wariant, jaki jest, ja mogę spojrzeć na spektakle w innym terminie, no to być może pana zupełnie nie interesuje i może pan wybrać się w innym terminie, a dzisiaj może pan zorganizować sobie jakoś inaczej wieczór. Chociaż myślę, że te ostatnie miejsca, które są, one są wystarczająco dobre, żeby się uśmiechnąć i jednak z nich skorzystać.
No super. I teraz co taki człowiek jak ja czuje? Po pierwsze, czuję, że jest zrozumiany. Bo ja oczywiście, początek jest taki, jestem zły. No bo ja chcę mieć dobre bilety. Jestem tu z kimś i tak dalej. Ale od razu człowiek po drugiej stronie mówi tak: widzę pana, widzę, że jest pan z kimś. Pewnie pan chce to i to. Rozumiem to, że pan to chce. I teraz wychodzisz tak naprawdę bardzo często przed moją wypowiedź, taką jak na przykład, jak powiedziałeś o tym, że ja mogę sprawdzić na inne spektakle terminy, ale być może pan w ogóle tym nie jest zainteresowany, bo naturalne byłoby, to ja może sprawdzę na inne terminy. I naturalnie od razu gościu mówi, a panie, co mnie interesują inne terminy, jak ja tu jestem w tej chwili, tu i teraz, tak? A tu już mamy ubiegnięcie tego. Czyli pan właśnie pewnie...
Użyłeś tego słowa, które jest, szczególnie kiedy obsługujemy klientów bardzo często, więc generalnie wiemy, czego się możemy spodziewać, wiemy, co po drugiej stronie może być. I nazywa się to mechanizm akceptacji z ubiegnięciem. Użyłeś tego słowa bardzo, bardzo trafnie. Ubiegnięcie, czyli jeżeli ja mam za chwileczkę powiedzieć klientowi, słuchaj, nie ma takich biletów, jak ty chcesz. Wyobraźmy sobie teraz, ja bym powiedział do ciebie tak. Niestety, proszę pana, nie mam. Już zostały tylko ostatnie miejsca jakieś tam gdzieś z tyłu. Ja już nic nie zrobię. To jak to brzmi? To brzmi mniej więcej tak, jakbym powiedział, wie pan co, w nosie mam, jak się pan czuje. Ja tu tylko pracuję. Miejsca są takie, jakie są. Fakty są, jakie są. Spadaj pan na drzewo ze swoimi emocjami, bo mnie to nie interesuje. Bierzesz pan, czy nie bierzesz? I wtedy następuje w ciebie eskalacja. Ale jeżeli ja ubiegnę to i powiem tak, akceptuję z góry fakt, że może pan być zirytowany. Akceptuję z góry fakt, że może pan być niezadowolony. Akceptuję z góry fakt, że może pan nie być zainteresowany taką opcją. To jest ogromne prawdopodobieństwo, że ta osoba właśnie pomyśli, no właśnie tak ze mną jest, ale usłyszała to, że ja to akceptuję, tak? Co to znaczy akceptuję? To znaczy, ja o tym mówię, że bardzo prawdopodobnie, że tak jest, albo być może tego się pan spodziewa, no to wtedy już nie możesz powiedzieć, bo ja się spodziewam, bo już wiesz, że ja to wiem. Ja staję się partnerem w bólu, ale co jest najważniejsze, ja zauważam twoje emocje, to co powiedziałem. Ja zauważam, jak ty się czujesz, czyli ja nie ignoruję ciebie jako człowieka. A to jest powiązane, to już pójdę bardzo głęboko, z poczuciem godności. Bo obsługa klienta na przykład w dużej mierze powinna opierać się na głównym, podstawowym założeniu. Cokolwiek robisz, dbaj o poczucie godności drugiej osoby. Tak? I w momencie, jak ja o sobie powiem, proszę pana, taki piękny wieczór, prawda, albo piękna pogoda, pewnie państwo jesteście po spacerze i teraz piękniej byłoby go sobie jakby domknąć ten wieczór teatrem, a ja tutaj no nie mam takich miejsc, jakby pan chciał. Zdaję sobie z tego sprawę, że to jest no, ciężkie do zaakceptowania. I gdybym miał jakieś bilety odłożone, gdybym mógł nawet panu powiedzieć, wie pan, warto poczekać, ktoś nie przyjdzie. Ale tak nie jest. Wszystkie miejsca są wzięte i po prostu nie jestem w stanie nic zrobić. Mam prośbę, żeby pan to zaakceptował. Tak?
No to... Ja mam, słuchajcie... Ja chciałem jeszcze podać takie dwa przykłady z życia wzięte. Jeden jest z naszego wyjazdu do Sopotu bodajże. Wyjechaliśmy kiedyś do Sopotu z Krzysztofem i nie mieliśmy w ogóle miejsc parkingowych. Bo tam w ogóle, tam gdzie chcieliśmy stanąć, po prostu wszystko było zajęte. I był jakiś prywatny parking, na którym był pan parkingowy, który obsługiwał i który wszystkich tam z kwitkiem odsyłał, po prostu nie ma miejsc, nie ma miejsc.
I to był też parking, który był przeznaczony dla pewnej grupy ludzi związanych z daną firmą.
Z daną firmą.
To nie był parking dla osób z zewnątrz. To był jakiś zamknięty, prywatny parking.
Tak. I to był jeden z pierwszych razy, kiedy ja widziałem zastosowanie komunikacji nieantagonizującej. I czy ty pamiętasz, jak to było? Czy ty pamiętasz, jak to szło?
No, ja się mogę domyślać, nie za bardzo. Mogę domyślać, co się stało. Prawdopodobnie użyłem mechanizmu akceptacji z ubiegnięciem. Powiedziałem, jeżeli pan mi odmówi, ja to zaakceptuję i oczywiście się wycofam i będę respektował.
Tak, ale pana, przed tym było coś jeszcze. I to wam powiem, to jest ciekawe. Podjechaliśmy, stoi pan przy szlabanie, Krzysztof otwiera okno i pyta gościa, przepraszam bardzo, czy może mi pan powiedzieć, kto tutaj rządzi?
Kto rozdaje karty, kto decyduje.
Kto tutaj rozdaje karty?
Rządzi bym na pewno nie powiedział, ale...
Okej, widzisz, dlatego fajnie, że w to wchodzisz, bo ja to troszeczkę inaczej może pamiętam, no nie? Więc kto tutaj rozdaje karty? No gość tak się rozejrzał w zasadzie, no kurczę, mówią o mnie, nie? No ja. I teraz właśnie było, proszę pana. I Krzysztof opowiedział historię. Zaczął od tego, że jeżeli pan nam powie w tej chwili, żebyśmy się odwrócili, wycofali i jechali sobie stąd w trzy diabły, to my to od razu zrobimy. Teraz ciekawe, po co to powiedziałeś? To jest... Ja już później rozmawiałem z tobą, ale powiedz, po co to powiedziałeś?
Dużo osób podjeżdża. Każda osoba chce tego samego. No więc ta osoba już jest uodporniona na mówienie nie. Tak? Ale w momencie, kiedy podjeżdża kolejna osoba i prawdopodobnie tam ten parkingowy nadziewał się na różnego rodzaju reakcje. Od takich normalnych, a dobrze, to przepraszam, do takich, wie pan co, to mógłby pan coś zrobić, albo dlaczego tego pan nie może. I takie bardziej nachalne, agresywne, może nieprzyjemne, albo nawet intensywne, takie jakieś bardzo silne prośby, tak, na tej zasadzie, ale wie pan, mi zależy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko powoduje, że on, czym więcej sytuacji takich ma, tym go to teoretycznie wydaje, że on już jest przyzwyczajony, ale za każdym razem to jest taki rodzaj stresu, nie? Że on musi odmawiać.
Ludzie nie lubią odmawiać, prawda? Ludzie nie, my jako ludzie w ogóle nie lubimy odmawiać, nie lubimy mówić nie.
W stosunku do osób, do których jesteśmy nastawieni neutralnie oraz pozytywnie, odmawianie jest najtrudniejszą rzeczą dla człowieka.
Odmawianie. No właśnie.
Tak? Nie ma trudniejszego, jakby trudniejszej takiej bariery emocjonalnej.
Czyli albo... tu jest ubiegnięcie.
No,
w tym przypadku.
A to tak, tak, ale ja teraz to wytłumaczę, bo co się podziało, tak? No. Mianowicie, i teraz, bo jeżeli ktoś jest nastawiony negatywnie, no to wtedy odmawiać może z uśmiechem, mówię, to ja ci teraz odmówię za wszystko, co sobie zrobiłeś, więc nie o tym mówię.
Nie.
I teraz, kiedy podjeżdżamy do... ja teraz wytłumaczę szybciutko. Kiedy podjeżdżamy do gościa, który nas nie zna, i wyglądamy w miarę elegancko, tak? To znaczy, że jesteśmy ludźmi na jakimś poziomie i tacy ludzie na poziomie traktują tamtego gościa bardzo elegancko, pytają, proszę pana, czy może pan powiedzieć, kto tutaj decyduje, kto tu rozdaje karty na tym? I to jest taki rodzaj docenienia. On mówi, no to ja. O to dobrze, prawda? I teraz co ja robię? Ja teraz używam mechanizmu akceptacji z ubiegnięciem, bo mówię tak. Proszę pana, jest pan zwolniony z odmowy ewentualnej. Nie musi pan dokonywać emocjonalnego wysiłku. Nie musi pan przechodzić stresu z odmawianiem, bo ja już mówię, że odmowa spotyka się z absolutną akceptacją, nie ma żadnego problemu. Ja to mówię, proszę pana, jeżeli pan prawdopodobnie tutaj no nie powinien podjeżdżać, jeżeli pan nam powie, że trzeba się wycofać, zrobimy to natychmiast, nie będziemy dyskutować, będziemy respektować pana zdanie. On zostaje zwolniony z najważniejszego, z najtrudniejszego jakby
zachowania
w stosunku do bliźniego. I co się wtedy dzieje w mózgu? Mianowicie, to tak jak zawsze to tłumaczę na bazie egzaminu, a właściwie kartkówki. Jeżeli na pierwszej godzinie lekcji gdzieś tam w szkole kiedyś dostaliśmy informację, że na trzeciej godzinie kartkówka, która miała się odbyć, nie odbędzie się, bo pani jest chora z matematyki, to wtedy pierwsze odczucie to jest okrzyk hura, a drugie to jest takie uczucie ulgi, które nam rozlewa się w głowie, prawda? No i teraz akceptacja jego odmowy z ubiegnięciem to jest zwolnienie go z najtrudniejszej bariery, jaką on musiałby przejść, żeby nam odmówić, tak, emocjonalnej. W związku z tym u niego pojawia się automatycznie w głowie oksytocyna w tym sensie, że ona się rozlewa. Jak mamy ulgę, nie? Taką dużą ulgę, jak coś, czegoś nie musimy robić, albo okazuje się, że coś się rozwiązało, to nam taka ulga to jest takie, jakby nam się jajko rozbiło na głowie i takie rozlewało, nie?
Tak.
To jest ta oksytocyna. I teraz, kiedy ten gość to usłyszał, no to jemu się rozlewa oksytocyna, aha, już nie muszę mieć tej bariery, tak? Już oni mnie zwolnili z tego. I teraz jest ciekawe, bo jak jemu się rozlewa oksytocyna, to on jest w lepszym nastroju niż był przed chwileczką, prawda? I teraz jego tendencja do odmówienia czegokolwiek jest o wiele mniejsza. On właściwie już nie chce, on już postrzega nas pozytywnie. I teraz jeżeli ja grzecznie powiem, proszę pana, mamy taką sytuację, że czy widzi pan jakąś możliwość, żeby nam pomóc, a ponieważ jemu się już rozlewa oksytocyna, bo on na to nie ma wpływu, to ja spowodowałem, że jemu się rozlewa oksytocyna, to jest w tym momencie sytuacja, o której on właściwie nie ma jak odmówić. On odmówiłby, jakby to był, nie wiem, parking wojskowy, albo faktycznie nie miałby nigdzie miejsca, albo jak 3 minuty wcześniej przyszedł właściciel, przyłożył mu dubeltówkę do głowy i powiedział, słuchaj, jak kogokolwiek puścisz, to leci z roboty, albo ci odstrzelam głowy, tak? W przenośni mówię o czymś.
Słuchaj, poza tym on, wiesz, on jeszcze powiedział przed chwilą, przyznał się do tego, bo to było sprytne pytanie, kto tutaj rozdaje karty? No ja. No to jeżeli ja teraz nie wpuszczę, no to jak to? To ja nie rozdaję tych kart jednak? To pewien dysonans się też robi w głowie,
Wiesz,
nie?
troszkę, oczywiście trzeba też uważać, dlatego tak zareagowano, tak jak powiedziałeś, kto tutaj rządzi, bo to jest to trochę takie
Zły dobór
jakby.
słów to jest po prostu, wiesz,
Tak,
ty
chodzi
robisz.
o dobór słowa, bo to było za ostre takie, jakbym zaraz chciał kogoś postawić do pionu i powiedzieć, jak pan rządzi, to ja panu teraz powiem, co trzeba zrobić. Tak, tak trochę to zabrzmiało
Tak.
i to było za ostre. W związku z tym ta oksytocyna rozlewa się automatycznie i dlatego, kiedy ja podejdę do okienka w teatrze i powiem, proszę pani, a przychodzę tutaj ze sprawą beznadziejną, prawdopodobnie nie do załatwienia. Dlatego jak mi pani powie, że się nie da, natychmiast zaakceptuję pani decyzję, będę ją respektować, odejdę do okienka. Bo na okienku jest napisane, nie ma zwrotu biletu. Rozumiemy? I ona mówi, słucham pana, proszę pani, jestem w trudnej sytuacji, no kupiłem bilety, ale niestety nie mogę pójść. I coś tam. I mówię autentycznie, jak jest, nie? No i teraz co się dzieje po drugiej stronie? Ponieważ ja powiedziałem, że ja zaakceptuję jej odmowę, oksytocyna się rozlała, ta osoba ma o wiele silniejszą tendencję do pójścia mi na rękę. Właściwie pójdzie mi na rękę. W praktyce nie ma większej możliwości, żeby mi odmówiła, jeżeli ja w tym momencie jestem grzeczny. To jest niestety mechanizm, który można wykorzystywać też negatywnie. Co to znaczy? No można dzięki temu manipulować drugą osobą, prawda? W pewien sposób, ale manipulacja czy używanie tej inżynierii słowa to nie jest ocena inżynierii, tylko jest ocena człowieka, który to używa. Więc to już niech każdy sobie z tym daje radę. Bo ja w stosunku do tego faceta użyłem czegoś, co jemu nie zaszkodziło w żaden sposób, bo on mógł mnie wpuścić. Tylko jakby wpuszczał każdego, no to miałby problem, prawda? Ale on zdecydował, dlaczego? Bo nas polubił. Po prostu nas polubił, dobrze się poczuł i nas puścił. A pewnie tam jeszcze żeśmy mu odpalili ze dwie dychy i w ogóle był happy i tak dalej.
Ale to
Chociaż
już
nie
było
wiem, dlaczego.
później, to już było później. To nie było na zasadzie przekupstwa, ma pan tutaj dwie dychy i nas wpuść, tylko to już było na zasadzie docenienia, pan się bardzo elegancko zachował, proszę bardzo, to dla pana, tak? To było miłe. A teraz jeszcze przejdę do jednego przykładu, który jest moim zdaniem najsilniejszy z nich wszystkich. To znaczy, pan Krzysztof mnie obsługuje, ale ja nie lubię Krzysztofów. Ja nie
Tak,
lubię
no.
Krzysztofów, mam awersję do Krzysztofów, proszę mi tutaj poprosić kogoś, kto nie ma na imię Krzysztof. Tak, to jest skrajna sytuacja, która jest na kompendium MBA omawiana u nas.
No tutaj ona też jest nagrana na jednym z filmów na tym kanale. To od razu mówię
Okej,
panu.
może w takim razie na pewno niektórzy z was to znają, natomiast ci, którzy nie znają, a są ciekawi,
Tak.
słuchajcie, to będzie ostatnia kwestia, więc jeżeli nie znacie, zapraszamy was na, jeżeli znacie, to zapraszamy was na kolejny odcinek, a jeżeli nie znacie, to zostańcie, bo to jest mocne. Ja tylko powiem, o co chodzi. Wyobraźcie sobie, że jesteście sprzedawcą. Jesteście na procencie. Sprzedajecie, załóżmy, telefony komórkowe albo samochody. I od tego, ile sprzedacie, zależy wasza prowizja. I teraz przychodzi do was trudny klient. I macie na imię tak, jak macie. Załóżmy, że macie na imię Krzysztof. I przychodzi do was trudny klient i jest abstrakcyjna sytuacja.
Masz taką plakietkę, Krzysztof, nie?
Masz taką plakietkę, Krzysztof, jest abstrakcyjna sytuacja, gdzie gość siada i mówi: proszę pana, czy może pan poprosić jakiegoś swojego kolegę, żeby mnie obsłużył? Bo ja mam awersję do Krzysztofów. Teraz pytanie do was, zastanówcie się przez chwilę, możecie sobie zastopować nawet. A zastanówcie się, jak byście się zachowali. Co byście powiedzieli? Zróbcie sobie stop. A ja wrócę do tego, bo większość ludzi odpowiada, nie wiem, czy wy też tak mieliście, jeżeli zrobiliście stop i się zastanowiliście nad tym, że mówiliście na przykład, a ja mam na drugie Janek. A tam jakoś
Albo
umniejszaliście.
dlaczego pan mnie tak traktuje? Przecież pan mnie nie zna. To, że ma na imię Krzysztof, o nic się nie decyduje.
Skąd ta
Oczywiście będą
awersja?
osoby, które też powiedzą, no wie pan, no widocznie miał pan zderzenia z Krzysztofami, ale ja mogę panu pokazać, że jednak nie każdy Krzysztof taki jest, prawda? Czyli każdy by sprzedawał ideę, albo by atakował, bronił się, tak? Że jak tak można się zachowywać i tak dalej, albo by sprzedawał ideę, hej, daj mi szansę, ja ci pokażę, prawda?
I teraz wchodzimy w komunikację nieantagonizującą, czyli Krzysztof. Przychodzi do ciebie taki delikwent, mówi, że ma awersję do Krzysztofów i żebyś poszedł po jakiegoś kolegę, koleżankę, która nie ma na imię Krzysztof. I co zrobić, żeby u tego gościa wywołać w mózgu coś takiego, żeby on zaraz cię lubił?
To ja najpierw zareaguję, a później opiszę to, co powiedziałem, dobrze?
Proszę.
Proszę pana, zdecydowanie bardziej wolę, kiedy przyjdzie klient i jak coś mu się nie podoba, po prostu mówi wprost. Tak jak pan teraz powiedział. Oczywiście, że wolałbym słyszeć coś innego, bo to nie jest przyjemne usłyszeć, że ktoś miał złe przejścia z Krzysztofami, a najprawdopodobniej miał pan nie najlepsze i dlatego pan o tym mówi. Ale wiem o tym, że to nic personalnego, bo przecież pan mnie nie zna. Dlatego, wie pan, poproszę oczywiście za chwileczkę kogoś, żeby pana obsłużył. Jak najbardziej zrobię to, tak jak pan sobie życzy. Mam tylko prośbę, zanim to zrobię. Mógłby pan mi powiedzieć, czego pan nie lubił zachowania Krzysztofów? Być może będę dzięki temu lepszym handlowcem, lepszym Krzysztofem? Tego typu...
No i gościu mówi, co wtedy? No zazwyczaj, no, nie, no... wie pan co, bo tam ja miałem kiedyś
no
i się
miałem
zaczynał...
faktycznie takie przejścia, owe, bo tak było, bo to się działo, ten tam mnie nabrał, ten się zachował i tak dalej, po czym zacznie mówić, wie pan, no ja przepraszam, że tak pana trochę, no tak potraktowałem, no bo faktycznie tego, no przecież wiadomo, że to coś pan nie mnie, no ale tak się poczułem, wie pan, jak zobaczyłem, nie powinien był tak zrobić i tak powie, nie? I tak zacznie się tłumaczyć. A ty milczysz, że ja bym milczał? I w tym momencie nic bym nie zrobił, ale najwyżej bym powiedział, wie pan, no to rozumiem oczywiście. I zamilkł. No i co wtedy następuje? Nie ma w praktyce możliwości, żeby ta osoba poczekała na inną osobę, którą ja poproszę. Ona powie, wie pan, bo przyszedłem kupić taki nowy telefon dla mojej małżonki, właśnie chciałem się poradzić. No i nie wiem, czy dobrze jest kupić taki, czy taki, nie? I jakby przeszedł do rozmowy tej merytorycznej.
Zapomnijmy o tym, zapomnijmy
tak,
o tym.
Zapomnijmy, tak. A ja założyłem cztery klamry w tej komunikacji. Pierwsza klamra, mechanizm akceptacji, proszę pana, zdecydowanie wolę, kiedy klient przyjdzie do mnie i powie mi otwarcie, prawda? Co ja robię? Ja mówię tak, akceptuję pana stan, akceptuję pana jako mojego partnera w rozmowie. To jest w porządku, że pan się ze mną komunikuje. Druga sprawa, zacząłem drugą klamrę zakładać, zaczynam mówić, proszę pana, no oczywiście nie najlepiej się tym czuję, tak, jednocześnie wiem, że to nic personalnego pan nie zna i uwaga, no najprawdopodobniej miał pan jakieś zdarzenia z Krzysztofami, no i dlatego takie się uczucia w panu wygenerowały, prawda? I co to jest? To jest dalej mechanizm akceptacji, oparty na racjonalizacji, takiej przypuszczeniu, że to jest racjonalne, ale jednocześnie zacząłem wzbudzać, komunikować mu, że niedobrze się czuję, tak? Ja się z tym niedobrze czuję, ale bez ataku powiedziałem, bo to nic personalnego pan mnie nie zna, prawda? Czyli to jest takie zbalansowane dostarczenie informacji bez ataku, prawda? No i teraz co się dzieje? U tej osoby pojawia się tak zwany dysonans poznawczy. Co to znaczy? Ona, ponieważ jej gadzi mózg wjechał w dół, no bo jak zobaczyła mnie, to gadzi mózg spowodował, że mnie zaatakowała, prawda? Powiedziała, nie chcę z panem rozmawiać, proszę tego. I ten gadzi zjeżdża w dół, a logiczny jedzie w górę, czy on się uruchamia? A gadzi blokuje logicznie, tak? Czyli jeżeli ja opanowuję mózg gadzi, on zjeżdża w dół, a pojawia się odczucie jakie? Ojej, zachowałem się jak burak, ale ja nie jestem burak, ale się zachowałem jak burak, ale ja jestem burak, ja muszę to pokazać, że nie jestem burak, tak? Ale nie ma jak pokazać, no bo gość do mnie jeszcze mówi, ja tutaj założyłem trzecią klamrę, już zaraz kogoś poproszę. Co to powoduje? Pogłębienie dysonansu poznawczego. On się czuje strasznie. Mówi, Boże, zachowałem się naprawdę źle, a gość jest tak fajny, jeszcze mi teraz poprosi kogoś do tego, jakiej ja jestem w głupiej, durnej sytuacji. Teraz ja o tym wiem. Kiedy ja to powiedziałem, to teraz wiedząc, że on jest w takim dysonansie, on się czuje niekomfortowo, idę mu na ratunek i rzucam mu czwartą klamrę. I mówię, proszę pana, jeśli mogę jeszcze pana tylko poprosić, zanim poproszę kogoś, żeby pan mi powiedział, a czego pan nie lubi Krzysztofa? Jakie miał pan przejścia? Być może będę lepszym Krzysztofem, sprzedawcą, handlowcem i tak dalej, tak? I to jest rzucenie złotego mostu, bo to jest poproszenie go o pomoc. A on w tym momencie czeka na to, żeby mi pomóc. Mówi, oczywiście, że pan mówi, oczywiście, jasne, że oczywiście, tak? Bo to jest ten złoty most, który mu przerzuciłem. Tak to się nazywa w negocjacjach, złoty most. Albo w komunikacji. I teraz on w to wchodzi, zaczyna tłumaczyć mi, ale tak naprawdę siebie zaczyna tłumaczyć, prawda?
Tak, bo ty tu powiedzieli, że co takiego w Krzysztofach pan nie lubi, a być może będę lepszym Krzysztofem albo lepszym sprzedawcą, tak?
Tak, tak. I coś takiego, to jest złoty most, który powoduje, że on zacznie tłumaczyć, co było nie tak i tak dalej, ale od razu zacznie zastrzegać, wie pan, ja wiem, że to nie każdy i tak dalej, może nie powinienem tak ostro i tak dalej. A ja wtedy powiem, no to teraz rozumiem, nie? I on automatycznie przejdzie do tego, po co przyszedł do sklepu i ja będę miał prowizję.
No i kochani, właśnie dlatego to się nazywa negocjacyjne karate i mam nadzieję, że to się wam podobało. Następny odcinek będzie równie ciekawy. Zapraszam was za tydzień. Dziękuję ci bardzo, Krzysztof.
Do zobaczenia.